Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy, przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam również pana Krzysztofa, który realizuje dzisiejszą audycję i witam naszych gości kochanych. Księdza mamy aż z Wieliczki, także jest z nami tylko telefonicznie ksiądz Krzysztof Krawczyk z parafii świętego Klemensa w Wieliczce. Witamy serdecznie księdza.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich, pozdrawiam właśnie z Wieliczki.
Szczęść Boże. I jest z nami w studio, tutaj są małżonkowie. Jest pan Arkadiusz Tomczyk, autor kursów rozwoju osobistego i duchowego, założyciel i prezes Fundacji Bogactwo Rozwoju razem z swoją żoną, z Katarzyną, ze wspólnoty neokatechumenalnej.
Witam. Szczęść Boże.
Drodzy Państwo, dzisiaj temat związany z językiem. Z obfitości serca mówią usta, ale nie chodzi nam w tej chwili dokładnie o sprawy językoznawcze, także nie mam tutaj polonisty, ale myślę, że staramy się zawsze mówić poprawnie po polsku, bo przecież język polski jest piękny i nie należy go okrawać i zastępować jakimiś skrótami anglojęzycznymi czy jakimiś tam jeszcze innymi wziętymi z SMS-ów i takiej jakiejś gwary tej właśnie skróconych tych wszystkich wiadomości. Z obfitości serca mówią usta. Rozpoznajecie Państwo, to jest cytat z Pisma Świętego. Więc właśnie nasze serce, nasze wnętrze, czym się karmimy, to w tym sercu to jest. I w różnych sytuacjach z nas wychodzą słowa. I teraz pytanie, jakie bogactwo mamy w sobie, którym się dzielimy z innymi? No i takież też są słowa. Dlatego jest tak ważne, żeby nie tylko trzeba było się uczyć w szkole języka polskiego, ale również, żeby cały czas czerpać z tego wielkiego zdroju, skarbca mądrości Bożej, Słowa Bożego, Pisma Świętego. I słowo jest, po to mamy dar mowy, żeby dzielić się, żeby służyć. Różne są funkcje języka. To nie mają być tylko komendy bojowe, obronne, tylko głównie język miłości. Ale może od tego są goście, żeby opowiadali, nie ja. Proszę bardzo, Katarzyna i Arkadiusz Tomczykowie.
Na początku było słowo, tak? Słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. Tutaj już pan redaktor Lech na początek zacytował to fragment z Ewangelii Mateusza czy Łukasza, bo to zdanie tematem, które jest w naszej audycji, z obfitości serca mówią usta. Ono pochodzi z Ewangelii. Tak samo to słowo, które zacytowałem z Ewangelii Jana, jest to początek, prorok. I taką myślą, którą ja mam na tą audycję, żeby przekazać, żebyście wysłuchacze zapamiętali, to jest to, że słowo rodzi słowo. To słowo Boga, które zasiane w naszych sercach jest w obfitości, właśnie w takiej obfitości, bogactwie w naszych sercach, ono będzie rodziło dobre słowo. To, co też pan redaktor mówił, żeby ono rodziło dobre słowo w naszych ustach. To pełne słowo miłości, pełne słowo dobroci, błogosławieństwa, to słowo, które ma wspierać nas i ubogacać. To słowo pochodzi w naszych sercach właśnie ze Słowa Bożego. I tutaj z moją żoną Katarzyną chcemy się podzielić tym, że to słowo w nas w którymś momencie w naszym życiu bardzo mocno zadziałało. Znaczy, przyjęliśmy je do swojego serca i ono nas kształtuje. Od kilku lat to słowo też próbujemy, żeby nie schodziło z naszych ust, żeby nim się dzielić. I dzisiaj byśmy się chcieli podzielić z kilkoma naszymi doświadczeniami, świadectwami z życia, jak to słowo nas kształtowało, jak kształtowało nasze serce, że dzisiaj możemy też dzielić się tutaj z wami, z słuchaczami radia, żebyśmy wszyscy mieli pełne serce tej miłości, którą możemy się dzielić naszymi ustami. Tak jak Bóg, który stworzył świat właśnie słowem, mówił, rzekł, Bóg powiedział, Bóg rzekł, niech na przykład stanie się światłość i ona się stała. Bóg nazywa swoim słowem kolejne rzeczy i one się dzieją. I Bóg widzi, że wszystko to, co właśnie mówi, to, co stwarza, jest dobre. Tak samo człowieka, jak stworzył, powiedział, że jest bardzo dobry i piękny. Tak samo to słowo, które w naszym sercu Boże jest zasiane, ono będzie rodziło dobre słowo w naszych ustach. Słowo, które wypowiadamy, nie ma tej mocy stwórczej, tak jak słowo Boga, ale za to słowem możemy zabić, słowem możemy zranić. Tak jak słowo, usta nasze, to jest narzędzie serca. I tak jak nożem możemy ukroić chleb, żeby nakarmić biednego, głodnego, tak samo tym słowem możemy zranić, zabić. Tak samo słowem. A to, co skąd się bierze to słowo, to ono bierze się właśnie z serca. Ono jest narzędziem serca i mamy zadbać przede wszystkim o to, co jest w naszym sercu.
Ja jestem bardzo dobrym przykładem tego, jak jeszcze 10 lat temu moje serce było wypełnione nienawiścią, zazdrością, walką, a mój język był jak miecz obosieczny, który ciął wszystko, co było na drodze, jak ta iskra, która potrafi spalić cały las. Ja nie liczyłam się ze słowem, jakie wypowiadałam. Raniłam każdego człowieka, który był na mojej drodze.
Może teraz ksiądz Krzysztof coś powie też na temat tego, jak właśnie karmić się tym słowem, jak swoje słowo ubogacać nasze serce, żeby nasze usta mówiły piękne rzeczy.
No myślę, że tak jak w liturgii Kościoła jest, że dzień zaczynamy, Panie, otwórz wargi moje, czyli właśnie daj mi przemawiać Twoim słowem, żeby to Boże Słowo nas prowadziło. I też to jest takie bogactwo. Myślę też, że każdy człowiek Kościoła tego się trzyma, przynajmniej powinien i starać się o to, żeby właśnie z Bożym Słowem, czyli pierwszym pokarmem, jaki przyjmujemy, to jest to Boże Słowo. Poprzez liturgię godzin, poprzez poranną modlitwę. Właśnie to otwórz, Panie, wargi moje, ucznie, godzinę czytań. I to słowo właśnie ma nas potem budować. No ja dzisiaj jestem tak przepełniony mocno słowem, bo no rano modlitwą poranną zacząłem dzień, potem zaraz Eucharystia, potem biegnę do szkoły, gdzie towarzyszy słowo przez cały dzień, w zależności ile godzin jest katechezy w szkole. Dzisiaj akurat miałem od 8 do 14 lekcje. Potem była chwila na obiad i za chwilę wracałem z powrotem do szkoły na radę pedagogiczną. Podsumowanie roku, wystawianie ocen i też no, słowo, które dyrektor przekazuje, które przekazują wychowawcy o swojej klasie, o swoich uczniach, problemach, czyli dzielimy się słowem, nie? Rozwiązujemy problemy. Po radzie pedagogicznej z powrotem biegłem do parafii, bo byłem umówiony z nowożeńcami, żeby spisać protokół przedmałżeński, czyli znów opieramy się na tym słowie, na którym właśnie w tej rozmowie duszpasterskiej właśnie rozeznajemy, na czym ci młodzi chcą budować, na Chrystusie i oprzeć to swoje życie małżeńskie na sakramencie, czyli na słowie. I biegnąc właśnie tu do naszej audycji, jeszcze po drodze miałem spotkanie w gronie takim rodzinnym, gdzie siostrzenice chodzą do szkoły teatralnej, musicalowej i na scenie całoroczną pracę, występy, słowo śpiewane, bogactwo tego słowa, piękno słowa. No i właśnie i na koniec dnia jeszcze taka mocna dawka słowa nas czeka i dzielenie się tym słowem. To jest właśnie to, jak słowo rodzi słowo właśnie. To jest coś pięknego. To tylko Pan Bóg mógł dzisiaj, jeśli chodzi o mnie, tak wyreżyserować ten dzisiejszy dzień. Nie? I że tak mi jest dane też ten dzień z Wami spędzić i go zakończyć. Ale to dopiero wszystko przed nami. Myślę, że właśnie to jest takie ważne, że żebym się trzymał w życiu Słowa Bożego, żeby Boże Słowo pozwolić się prowadzić Bożemu Słowu. To Boże Słowo nie kształtowało. że to jest taka pierwsza myśl, która, nie wiem, którą już teraz na początek się podzielić.
Księże, mamy tutaj przed sobą na Facebooku, na stronie Audycji dla Małżonków, zdjęcia, które ksiądz przysłał. Ile ksiądz ma lat kapłaństwa?
12 lat kapłaństwa.
No, to już doświadczony kapłan. I nauczyciel w szkole, i narzeczonych, i jeszcze pewno posługa w różnych wspólnotach.
Tak jest, zgadza się. No właśnie z Kasią i Darkiem znamy się właśnie z tego łamania słowa na wspólnocie neokatechumenalnej. W parafii prowadzę domowy krąg rodzin. Właśnie też na sobotę, niedzielę byliśmy na wspólnym wyjeździe w górach na też podsumowaniu roku formacyjnego.
A to chodzi o kościół domowy, tak, księże?
Tak jest, tak, kościół domowy. Całość ruchu Światło Życie dla dorosłych, dla małżeń, dla rodzin. Mam nadzieję, że nas też słuchają i dołączył do nas w dyskusji potem.
Dobrze, dziękuję. Księże, to oddajmy głos małżonkom. Proszę bardzo.
Oczywiście.
Tutaj jeszcze chciałem się podzielić tym, bo tak jak tutaj pan redaktor Lech powiedział, że prowadzę fundację razem z moją żoną i codziennie takim moim mottem na ten rok jest to, żebym codziennie dzielił się Słowem Boga ze słuchaczami moimi, z odbiorcami, do których wysyłam codziennie list mailowy ze Słowem Boga właśnie i z jakąś krótką moją refleksją. I za każdym razem, kiedy ja siadam do pracy, czyli zaczynamy nasz dzień z Kasią od Eucharystii, potem właśnie wracamy do domu i siadamy do Słowa Bożego, żeby nim przepełnić swoje serce, że potem można żebyśmy mogli się nim potem dzielić. I zanim zacznę też Słowo Boga czytać, to proszę Ducha Świętego, żeby przepełnił właśnie moje serce. Właśnie tak podkreślam to, że przepełni, nie tylko żeby napełnił, albo gdzieś w połowie napełnił moje serce, że potem ja wybieram, co z mojego serca mam się dzielić, ale żeby właśnie przepełniał moje serce i to z tego przepełnienia, żeby to Duch Święty przelewał się, taki można sobie wyobrazić, taki słoik, który Duch Święty napełnia i to, ta woda, która wylewa się z tego słoika, to jest to, czym ja się dzielę. Proszę, żeby Bóg napełnił moje serce i właśnie przepełnił to słowo, które przepełnia moje serce. Ono wychodzi właśnie w moich listach, w kursach, które robię do odbiorców, że to nie ja mam czynić, ale Duch Święty ma przeze mnie to słowo przekazywać dalej.
Kasia?
Ja jestem Panu Bogu wdzięczna za to, że mam takiego męża, bo właśnie mówię o tym słowie, które teraz czytamy co dzień. I ja sobie tak myślę, że ja idę krok po krok za moim mężem i czynię to, co on. I chciałam powiedzieć też, że 9 lat temu Pan Bóg się o mnie upomniał, bo wołałam, prosiłam o to, żebym wróciła do Niego i wróciłam i wstąpiliśmy do wspólnoty neokatechumenalnej. I u nas w wspólnocie 2-3 razy w tygodniu trzeba było sięgać do Pisma Świętego. Ja go wcześniej nie znałam. I trzeba było czytać. I prezbiter łamał to słowo. I teraz właśnie Pan Bóg od początku tego roku dał mi taką łaskę, że właśnie to słowo mogę czytać co dzień. I jeżeli ja to słowo czytam każdego dnia, to moje serce bardzo mocno się zmienia. Ono nie jest idealne, ale zaczyna być przepełniane miłością, łagodnością, cierpliwością. I mój język też zaczyna być inny. Ja zaczynam myśleć o tym, co mówię, bo ja bardzo często mam tak, co w sercu, to na języku. I tak jak kiedyś każdego raniłam tym słowem, tak teraz staram się, aby to słowo było Boże, żeby to słowo było budujące.
Kasiu, powiedziałaś, że prezbiter łamał słowo. Nie znam tego terminu, wyjaśnij może słuchacz.
My spotykamy się w środę na liturgiach słowa. Przygotowujemy dany temat, wybieramy czytania i prezbiter prowadzi to spotkanie. I potem właśnie po Ewangelii
To może ja tutaj dopowiem, że tak, są zazwyczaj na liturgii są cztery czytania, potem dzielimy się tym słowem, na takim echu słowa, a potem jeszcze ksiądz na koniec właśnie taką homilię mówi, gdzie łamie to słowo, czyli,
tłumaczy,
tłumaczy to słowo, czyli to, co Kościół naucza, to, co jest faktycznie w Ewangelii napisane, to, żebyśmy zrozumieli to, jak zastosować to słowo w codzienności naszej, w naszym życiu. To, żebyśmy właśnie nie traktowali tego słowa jako martwego jakiejś litery, która jest zapisana w książce jakiejś, ale żeby ono nas przemieniało, żebyśmy je zastosowali każdego dnia do swojego życia. Właśnie. I tutaj bardzo często też ja próbuję właśnie w swoich kursach, czy w tym liście codziennym, który wysyłam, też to słowo właśnie przekształcać tak, żeby ono było praktycznym narzędziem do zastosowania w danego dnia. Czyli nie żeby było teorią, ale żebyśmy z tego słowa wyciągali coś, co mogę zastosować danego dnia. I na przykład my z Kasią każdego dnia na przykład modlimy się rano i wieczorem i na przykład bierzemy z tego słowa to, że zainspirowaliśmy się modlitwą Ojcze Nasz i ułożyliśmy swoją taką modlitwę, która jest
małżeńska.
Także modlimy się do Boga o tę łaskawość dla nas, o to błogosławieństwo, właśnie układając tą naszą modlitwę małżeńską na podstawie Słowa Bożego, na podstawie modlitwy Ojcze Nasz. I to jest ten dar, taki jeden z siedmiu darów, taki mam jeden kurs, siedem darów miłości. I to jest właśnie jeden z darów miłości, to jest to słowo, którym możemy się dzielić. Słowo modlitwy, słowo dziękuję, proszę, przepraszam. Mamy takie ułożone z Kasią taką naszą, w taki sposób, jeżeli pokłócimy się, a to jest w małżeństwie bardzo częste, że właśnie w którymś momencie ktoś z nas przychodzi do drugiego i mówi przepraszam i wybaczam. Nie roztrząsamy, kto zaczął, kto większą winę ma, kto jest winny bardziej, tylko ktoś właśnie w swoim sercu pokornie przychodzi do drugiego, mówi przepraszam i wybaczam. No bo właśnie to, że nie wiadomo, kto tutaj jest bardziej winny, kto zaczął, tak? Bo może jest jakieś zaszłość sprzed tygodnia i Kasia do mnie jakieś złe słowo powiedziała, a ja nawet nie wiem, że ją wtedy zraniłem albo w jakiś sposób uraziłem. I to słowo przepraszam i wybaczam, to jest właśnie to słowo, które wypływa naszego serca takiego, którym próbujemy właśnie dużą pokorą napełniać.
Budować przestrzeń miłości między sobą, bo zły nie próżnuje i próbuje ciągle nas ze sobą skłócić. Wtedy on się cieszy. A jeżeli się pracuje właśnie nad budowaniem tej przestrzeni dobra, no to warto właśnie posługiwać się również Słowem Bożym, które jest jak miecz obosieczny i którego się zły boi.
Ja jeszcze bardzo często modlę się i proszę Pana Jezusa, tak jak teraz mamy miesiąc związany z Najświętszym Sercem Pana Jezusa, Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serce moje według serca Twego i to pomaga. I właśnie to też czytanie Słowa Bożego pomaga w tym, że jeżeli mąż coś nabroi albo coś nie jest po mojej myśli, to ja już nie projektuję w głowie, wyrzucam to, jak mogłabym go osądzić. Nie chcę tego robić, bo wtedy wiem, że będę sprawiać mu przykrość, nawet jeżeli on o tym nie wie.
Tak, nasze słowa mają być słowami miłości, wybaczenia, a nie podejrzliwości i budowania jakichś wątpliwości co do swojego stosunku do małżonka. Bo kto się je właśnie taką wątpliwość, poddaje wątpliwość to, co jest ważne dla nas. Ktoś, kto chce nie naszego dobra.
Tak. No właśnie, to taki coś, co bym chciał, żeby zostało w każdym z nas po tej audycji, to jest to słowo rodzi słowo. I takim mistrzem, mistrzynią można nawet bardziej powiedzieć, takiego, że słowo rodzi słowo, to jest Maryja, która jest najlepszym przykładem tego, jak ona zrodziła słowo, tak? Mamy w Ewangeliach ten hymn miłości i uwielbienia Maryi, który wyśpiewała, Magnifikat. To jest słowo, które jest, ten hymn, on pochodzi właśnie jako cytaty ze Starego Testamentu, z psalmów. To jest inspirowane tym słowem. I można powiedzieć, że Maryja właśnie taką doskonałą była tym, który w swoim sercu zasiała dużo tego słowa i potem mogła wyśpiewać hymn Bogu właśnie z tych cytatów. I tak samo jak przyszedł do niej anioł, tak zwiastować to, że urodzi Zbawiciela Jezusa Chrystusa, to mogła odpowiedzieć, niech mi się stanie według słowa Twego. Bo uwierzyła Bogu na słowo. Właśnie to słowo, które wypływa z Pisma Świętego, zasiane w naszym sercu. I też w pewnym na jednym z moich kursów dawałem takie ćwiczenie. Czy ty byś chciał powiedzieć swojej żonie, żeby się stało według twojego słowa? Czy naprawdę to, co mówię do żony, czy to, co mówię o żonie do kogoś innego, czy faktycznie chciałbym, żeby się stało według mojego słowa? To daje do myślenia, czy z moich słów wypływa błogosławieństwo, czy ja życzę żonie szczęścia, miłości, pokoju, radości, czy właśnie obmawiam, mówię, właśnie można powiedzieć, tak, a idź do diabła, znaczy ja pewno bym chciała, żeby moja żona poszła do diabła? No na pewno nie. Więc warto dbać o to słowo, które wypływa z serca, żeby ono było budujące.
Tak. Kasiu? Czasami nawet słowo nie jest potrzebne. Starczy gest,
tak.
Uśmiechnięcie się, przytulenie się, bo niekiedy to jest nawet ważniejsze. No to jest radio, nie możemy przekazać tego, co się tu dzieje w studio, ale słowo daje, uśmiechają się do siebie bardzo serdecznie i to właśnie też pokazuje budowanie tego porozumienia, tej jedności, wspólnoty małżeńskiej, w którym to budowaniu słowo gra bardzo ważną rolę. Dlaczego? Bo nie wszystko możemy przekazać za pomocą gestu i uśmiechu. Po to zostaliśmy wyposażeni przez Boga w dar mowy, żeby pewne rzeczy skonkretyzować w zdaniach, w słowach i podzielić się swoim wnętrzem z drugą osobą, którą kocham, która jest drugą moją połówką, czy z moimi dziećmi, czy znajomymi. Nie wystarczy tylko pomachać ręką, tylko trzeba powiedzieć dokładnie, o co mi chodzi, żeby nie było nieporozumień. Prawda? Bo słowo może rodzić też nieporozumienia, dwuznaczność wypowiedzi. Przy tym jeszcze jakiś uśmieszek dwuznaczny. No i teraz druga strona nie wie, o co chodzi. Chce mi zrobić przykrość na złość. Ośmieszyć mnie przed tutaj innymi ludźmi, którzy są i patrzą. Dlatego tak ważne jest, żeby budować się dobrym słowem, dobrymi książkami, dobrymi tekstami, nie byle jaką literaturą, tylko właśnie taką, za pomocą której budujemy swoje wnętrze, dobro w swoim wnętrzu. I oczywiście bez Boga ani do proga. To znaczy, tak jak tutaj mówicie, zaczynacie dzień modlitwą.
Od Eucharystii, a potem Słowo Boże.
Także sakramenty, Słowo Boże i wtedy jest na czym budować.
Tak, i też bardzo ważne, żeby dbać o tą czystość serca, żeby ta spowiedź była regularna, żeby nie gromadzić tej nienawiści, tej złości, żeby to bardzo szybko, jak się czuje, że już potrzeba, żeby iść oczyścić, żeby nie oczerniać drugiego. Żeby pięknie umieć rozmawiać. My z mężem bardzo dużo rozmawiamy. Bardzo uwielbiamy spacery, na których możemy być godzinę, dwie i różne trudne tematy przegadujemy.
Tak, to myślę, że właśnie jest tak jedną z najważniejszych rzeczy, które to słowo zrodziło w nas. Bo ja jestem introwertykiem. Ja nie lubię mówić o sobie, o swoich uczuciach, tym bardziej mówić o czymś, co jest takie bardzo osobiste, czyli właśnie o wierze, o Bogu. A my z żoną właśnie między innymi przez to, że karmimy się tym słowem, bardzo długo ze sobą rozmawiamy. I widzę, że odkąd Kasia zaczęła czytać codziennie Słowo Boże, nasze rozmowy są i dłuższe, i bardziej na poważne tematy, na duchowe tematy. O Bogu rozmawiamy, o trudnych rzeczach i w naszym małżeństwie i tym, co się dzieje. I z tych rozmów faktycznie wychodzimy umocnieni i wychodzimy... To słowo nas nawzajem buduje. To wiemy, że nieraz moglibyśmy się kiedyś, parę lat temu, jeszcze mocno pokłócić po pewnych naszych stwierdzeniach, a dzisiaj nie zatrzymujemy się na tym, tylko przechodzimy dalej, że przegadujemy te pewne rzeczy, które w nas są, może trudne. Natomiast to słowo właśnie wypowiadane do siebie, ono nam daje tą możliwość, że nie zostaje to gdzieś w sercu, ta jakieś niezrozumienie, to złość, tylko że to przegadujemy i to jest oddane też na Bogu, tak, w pewnym momencie.
Powiem dla mnie coś ważnego i mąż nawet może mieć rację. Ja nie muszę mieć zawsze i to też jest dla mnie bardzo ważne, że potrafię powiedzieć tak, masz rację.
Znaczy w ogóle jak rozmawiamy ze sobą, nie powinniśmy zakładać, że moje musi być na wierzchu, bo to już jest położenie od razu w całej budowania wspólnoty. Po prostu dostarczamy sobie nawzajem informacje, informujemy, jak coś widzimy, jak coś przeżywamy po to, żeby drugi mógł nas lepiej zrozumieć. I potem, mając już pełen ogląd ze strony oczami kobiety, oczami mężczyzny, które inaczej widzą rzeczywistość, tą samą rzeczywistość, można wspólnie podejmować już jakieś działania w oparciu o komplet informacji.
Tak, to bardzo, bardzo mocno to nas uczy tego, że pewne decyzje, które podejmujemy, pewne działania, które wspólnie podejmujemy, one są raz z Bogiem przemodlone i drugie, między nami jest to ta dyskusja, ta rozmowa jest. No mieliśmy taką właśnie na początku tego roku bardzo mocną decyzję do podjęcia, właśnie czy moja żona ma zaangażować się w naszą fundację, czy mamy ją razem prowadzić, czy ma iść szukać innej pracy. I to było takie doświadczenie bardzo mocne, bo postanowiliśmy, że przez 3 dni będziemy pościć, a na koniec tych 3 dni wstaliśmy w środku nocy, tak jak Nikodem, który przyszedł do Jezusa w środku nocy i pytał o bardzo ważne rzeczy Jezusa. Tak samo my wstaliśmy w nocy, otworzyliśmy Ewangelię, żeby zapytać się Boga, co w tej sytuacji mamy zrobić. I Bóg bardzo konkretne słowo nam dał. Dał nam Ewangelię, otworzyliśmy Ewangelię o 2 ślepcach, którzy zostali przez Jezusa uzdrowieni spod Jerycha. A 9 lat wcześniej, kiedy ja podejmowałem decyzję, że poświęcam swoje życie Bogu, tak, zostawiam pracę swoją na etat i będę tą fundację prowadził, to dostałem Ewangelię o 1 ślepcu, o Bartymeuszu. I to nam tak potwierdziło to, że mamy, nie już ja mam iść sam i to słowo siać i żeby ono budowało innych, ale właśnie, że my jesteśmy takimi 2 ślepcami, którzy mają iść i dalej tą misję, którą Bóg nam daje, żebyśmy dalej szli i wspólnie to robili.
Jest jeszcze tutaj, widzę, dużo punktów leżących.
Tak, to jeszcze podzielimy się takim bardzo ważnym ćwiczeniem, takim sposobem na to, jak można właśnie budować to serce na Bogu, na Słowie Boga. Znaczy, pomyśl sobie, czy co jest dla ciebie takiego, coś, co codziennie robisz, tak? Na przykład telewizor oglądasz, bierzesz pilota i przerzucasz kanały, czy lubisz sobie poleżeć na kanapie, czy na przykład właśnie bierzesz komórkę i przerzucasz Facebooka, czy strony internetowe. I takim ćwiczeniem może być to, że wyjmij tą zakurzoną być może Biblię z biblioteczki i połóż koło pilota na ławie, czy na stole, czy na kanapie, gdzie masz tego pilota do telewizora, czy obok komórki. I za każdego dnia, kiedy będziesz chciała sięgnąć po pilota, żeby włączyć telewizor, to będziesz musiał podjąć w sercu swoim decyzję, czy biorę za pilota, czy biorę za Biblię. Tak samo za komórkę. Połóż koło komórki i będziesz się zastanawiał. Za każdym razem, kiedy będziesz sięgał po Facebooka, żeby na niego spojrzeć, to czy właśnie może jednak nie Słowo Boga, które ma budować w twoim sercu. My od 2 lat nie mamy telewizora, bo mieliśmy remont i telewizor się popsuł i Bogu jesteśmy za to wdzięczni, bo możemy ten czas spędzić właśnie ze Słowem Boga, na rozmowie między sobą i to nas faktycznie buduje, że wyłączyliśmy, ja nazwałem sobie to ćwiczenie, wyłącz telewizor, włącz Biblię, tak? Otwórz Biblię. Że wyłączam te rzeczy, które mogą karmić moje serce tym złym informacjami, albo po prostu zajmować mój czas, a mogę poświęcić je dla Boga na czytanie Słowa Bożego, albo właśnie na rozmowę z żoną.
Wydawałoby się z tej relacji, którą tutaj słyszymy, że no cóż, może to jest bardzo jednak nudne, bo co, tylko Słowo Boże i tylko ze Słowem Bożym obcować, a przecież no całe życie obok nas, drugi człowiek, który też czegoś oczekuje od nas, no więc może to tak wygląda dla niektórych słuchaczy, a tymczasem to jest początek wielkiej przygody, bo każdy z nas jest człowiekiem, który w jakiś sposób rośnie, zmienia się. I każdego dnia już jesteśmy inni niż wczoraj. I jaką radość sprawia to, że ja, rozmawiając z moją żoną, mogłem poznawać to, co ona w tej chwili, do czego doszła. Czy dzielić się jakimś moim poznaniem, które we mnie zaistniało. Słowem dzielę się, bo tego się nam nie da przekazać. To są rzeczy raczej trudne. To trzeba niekiedy właśnie spojrzeć w oczy, przytulić i w takiej atmosferze przekazywać to dobro. I okazuje się, że relacja między nami stale rośnie. Kochamy się coraz bardziej każdego dnia. 10, 20, 30, 40 lat małżeństwa. Myśmy doszli do 49. Potem wywędrowała do domu ojca, gdzie się już ma dużo lepiej i teraz muszę ja dostać się do niej. Dlatego nie mogę spocząć na laurach, tylko dalej muszę mieć kontakt ze Słowem Bożym, z sakramentami. No, co prawda jakby już w pojedynkę, bo tej osoby tutaj nie ma, ale ona jest. Ona jest i ona nadal kocha. Ja ją też nadal kocham. Dlatego nie można zabronić. Nie ma już, nie jest już moją żoną formalnie, bo z chwilą śmierci to ta więź przestaje istnieć, ale miłość nie przestaje istnieć. I to jest coś wspaniałego, że możemy właśnie za pomocą słowa budować między sobą miłość, dzieląc się zwykłymi sprawami. Zwykłymi, bardzo, codziennymi. Nie?
To jest bardzo ważne, żeby znaleźć ten czas na to słowo. Wiadomo, że jak ktoś pracuje zawodowo, ma jeszcze rodzinę, to jest ciężko, ale ważne, żeby ten najlepszy czas znaleźć dla siebie optymalny. Wieczorem, rano, przed wstaniem wszystkich, żeby mieć tą chwilę czasu bez słowa, nie zapełnimy tym dobrem naszego serca. I też w naszym życiu od momentu remontu takim ważnym ołtarzem w naszym domu stał się stół, przy którym nie tylko spożywamy posiłki, ale bardzo dużo przeprowadzamy trudnych rozmów, do których zapraszamy najpierw Ducha Świętego, żeby nam pomógł, żebyśmy ze sobą z miłością rozmawiali na bardzo trudne tematy.
Bo przy trudnych tematach łatwo wpaść w jakieś uniesienie negatywne, w oskarżanie i tak dalej. No i tutaj ma duże pole do popisu ten, który chce szkodzić nam. Musimy przed tym się bronić właśnie w ten sposób, żeby nie dawać w ogóle miejsca diabłu, jak mówi Pismo Święte. Ani pozorów zła, żeby nie było w naszym postępowaniu. Nawet nie zbliżać się do tej granicy, gdzie jest to zło. Po co kusić licho? Idźmy prostą drogą, którą nam wyznacza właśnie Pan Bóg, Słowo Boże, które jest jednak ogólnie dostępne. Przed wielu laty były problemy z dostaniem nawet Pisma Świętego. 40 lat temu, pamiętam, 44, pierwsze rekolekcje oazowe, które ksiądz Franciszek Blachnicki dawał Pisma Święte, ale to były szmuglowane z zachodu, drukowane niby przez Palotynów w Poznaniu, ale nie, to z zachodu przywożone. Po prostu takie podróbki, żeby nikt się nie przyczepił, skąd masz tą książkę, nie? Także... Tak. Mamy jeszcze mamy tutaj 6 minut czasu. Proszę bardzo, co jeszcze chcesz powiedzieć?
Tak, Ważne jest właśnie jeszcze to, żeby napełnić swoje serce Duchem Świętym. Kiedyś robiłem taki też kurs o otwieraniu swojego serca na Ducha Świętego i tam były takie cztery kroki, które pozwalają otworzyć serce. Bo najdłuższą drogą do pokonania przez człowieka jest ta droga od głowy do serca, gdzie zamykam właśnie swój umysł, swoje serce na to, co Bóg chce ode mnie, na Jego słowo, na jego działanie, no właśnie na Ducha Świętego. I w tej przypowieści o siewcy, albo inaczej mówiąc, przypowieści o słowie Boga, są właśnie te cztery gleby. Jest droga, jest skała, są ciernie i jest ta urodzajna gleba. To są takie cztery, możemy podzielić wszystkich ludzi na te cztery właśnie gleby, albo możemy też podzielić tą naszą drogę, którą otwieramy na Ducha Świętego, na Boga, na Słowo Boże. To jest właśnie ta droga, którą Słowo do nas, do naszego serca dociera. I właśnie ja byłem kiedyś taką drogą, na którą to Słowo padało, ale ono od razu zostało wymiatane. To ja byłem bardziej taką nawet autostradą, gdzie Słowo w jednym ucho mi wpadało, drugim wypadało i nawet nie zostawało ślad po tym. Potem właśnie poprzez sakrament spowiedzi to serce moje zaczęło mięknąć i to mój umysł tak zaczął przepuszczać to słowo, bo zachciałem słuchać Słowa Bożego, ale moje serce jeszcze było właśnie jak ta skała. Gdzieś to Słowo Boga padało, ale ono za chwilę więdło, no bo nie miało korzenia dużego zapuszczonego. Potem moje serce przemieniało się właśnie w tą glebę z cierniami. Już zaczęło wydawać jakieś owoce, już zaczęło kiełkować to słowo, natomiast no, te właśnie troski o życie codzienne, o to, żeby mieć pieniądze na życie, o karierę zawodową, to wszystko gdzieś zagłuszało to, że to słowo Boga nie wydawało tego dobrego, obfitego owocu. Aż w końcu, właśnie po kilku latach, to jest droga, to jest proces, który przemienia, Bóg przemienia nasze serce. Właśnie w którymś momencie to faktycznie moje serce stało się tą glebą urodzajną, że wydaje już teraz dobry owoc, że mogę tym słowem właśnie się dzielić z swoimi odbiorcami, że codziennie mogę to słowo siać, właśnie jak ta przypowieść o siewcy, że żeby ono dawało też nie tylko dla mnie jakieś dobre owoce, ale żeby przede wszystkim dawało tych, do których mnie Bóg posyła. Właśnie Duch Święty jest tym, który otwiera na dzielenie się, na świadczenie o nim, na służenie innym. I my właśnie tutaj z Kasią też widzimy to, że Bóg nas postawił chociażby w tej wspólnocie po to, żeby otwierać nas też na drugiego człowieka, żeby poznawać, że w drugim człowieku jest Chrystus, żeby kochać nawet tego, który jest trudnym bratem, który jest, może czasami złe słowo powie, takiego, którego trudno kochać, ale to uczy nas, że każdego człowieka, każdy człowiek jest wartościowy, każdy człowiek jest dzieckiem Boga, któremu należy się dobre słowo, któremu należy się moja miłość, moje zainteresowanie. I to serce jest tym miejscem, w którym mogę się spotkać z Bogiem, że w sercu jest ta intymne, osobiste spotkanie z Bogiem. Tak jak Maryja, która właśnie mówiła, że te wszystkie słowa, te wszystkie doświadczenia, które miała z Jezusem, ona zachowywała w swoim sercu i dzieliła się i rozważała je w swoim sercu. Potem mogła właśnie odpowiedzieć, niech mi się stanie według słowa Twojego. I tak samo my próbujemy w tym naszym sercu rozważać to Słowo Boże, zachowywać je, żeby ono nie było tylko dla nas, ale żeby tym słowem się dzielić. Może teraz właśnie jeszcze ksiądz Krzysztof coś powie.
No bo małżonkowie to jest jedna sprawa, ale mówię, bez pomocy Bożej, czyli bez sakramentów, nie damy rady. A kto jest pośrednikiem przy sakramentach? Ksiądz. Prosimy księdza.
Tak. Jak może odniosę się do tego właśnie takiego bardzo ważnego sakramentu, o którym też Kasia z Arkiem mówili, o sakramencie spowiedzi świętej. Właśnie też ostatnio w poniedziałek miałem egzamin młodzieży przed sakramentem bierzmowania i to właśnie było nie pytanie o pięć warunków dobrej spowiedzi. No niektórzy polegli, chociaż ósmą klasę kończą. To nam też jakoś sposób pokazuje, nie, że jak jeszcze wiele pracy musimy wykonać. No i właśnie tak w takim moim doświadczeniu słowa, to właśnie to, co gdzieś jest przy tym sakramencie, już jeśli się mogę zatrzymać, to tak zawsze też proszę Ducha Świętego, żeby jeśli przychodzi penitent do spowiedzi, żeby Pan Bóg dał mi słowo dla niego. I to są takie nieraz wielkie rzeczy się dzieją, że aż wyciskają właśnie łzy z oczu. Jak właśnie Pan Bóg potrafi postawić takie słowo, które jest właśnie na tą sytuację, na ten moment, na tą okoliczność. I właśnie tak się staram właśnie prosić Pana o takie słowo, żeby ze Słowem Bożym, nie słowem swoim jakimś pouczeniem, chociaż właśnie tą formą przed rozgrzeszeniem jest jeszcze pouczenie, ale właśnie żeby przyjść takim słowem, żeby zahaczyć to pouczenie właśnie, oprzeć przede wszystkim na Bożym Słowie, na jakimś cytacie, na jakimś właśnie takim światło rzucić, żeby ten człowiek dalej mógł szukać. Ale też w nawiązaniu do tej całości wypowiedzi gdzieś też przypomniał mi się taki cytat, który ja właśnie też może i w konfesjonale go stosuję, że czasem jeśli nam brakuje słowa, jeśli właśnie człowieku zatrzymaj się, nie brnij w takim swoim uporze, nie dokładaj tak po ludzku do tego jakiegoś rozłamu, podziału. Jest takie piękne staropolskie przysłowie, że po to człowiek odkrył słowo, by przemilczeć to i owo. To jest też właśnie też pokazanie na wartość słowa, że czasem trzeba pewne rzeczy przemilczyć, zostawić, nie? Nie, jeśli ktoś jest uparty, zostaw go przy tym uporze, pozwól mu w jakiś sposób, towarzysz mu słowem modlitwy, ale pozwól mu też dojść do pewnych rzeczy właśnie przez to, że ja odpuszczę, że ja nie będę upierał się przy swoim słowie.
Mhm.
No to Słowo Boże jest wielką skarbnicą i jeszcze nie odkrytą przez nas chyba wszystkich tu na ziemi, jak jesteśmy.
No tu jeszcze dopowiem, że wczoraj miałem też takie spotkanie wśród przyjaciół i jak zadałem pytanie, żeby jeszcze mi podpowiedzieli może jakieś inspiracje, co w tym temacie z obfitości serca mówią usta. I właśnie mój przyjaciel Toni powiedział, pierwsze zdanie to powiedział, zamknij usta. Tak? Jak nie masz nic do powiedzenia, jeżeli chcesz powiedzieć coś złego, jakieś słowo, które jest niebudujące, które jest trudne dla drugiego człowieka, które jest może go niszczące, to zamknij usta, tak? Żeby nic nie powiedzieć. Lepiej nic nie powiedzieć, niż powiedzieć za dużo. No po to mamy dwoje uszu, a tylko jedne usta, żeby więcej słuchać Boga, słuchać drugiego człowieka, niż mówić. Że lepiej nic nie powiedzieć, niż powiedzieć coś złego. I ważna jest też, myślę tutaj, bardzo postawa serca. Czy ja mam taką postawę pełną pychy, czy postawę tego chociażby celnika na modlitwie. Czy jestem tym faryzeuszem, który mówi, że dobrze Boże, że nie jestem taki jak inni grzesznicy, ale ja jestem ten dobry. Czy właśnie z moich ust, z mojej modlitwy, z mojej postawy serca wychodzi to, że Boże, ja jestem grzesznikiem, jestem słaby, a bez Ciebie nic nie dam rady zrobić. Proszę Ciebie o to, żebyś dał mi siłę, o to, żebyś dał mi właśnie to rozgrzeszenie w sakramencie pokuty, żebyś dał mi chociażby to dobre słowo dla innych, że ta moja postawa pokorna, że mogę tym swoim słowem też komuś pomóc, mogę kogoś wesprzeć, może kogoś iść pocieszyć, może chociażby nawet w takiej rozmowie, towarzyszeniu wystarczy czasami to, żeby komuś coś dobrego podpowiedzieć.
Czy tyle tytułem wstępu może być?
Myślę, że
nie
tak.
Jest wszystko, ale już poprosimy słuchaczy do kontaktu z nami. Słuchacze z Polski Północnej 56 655 23 55. Słuchacze z Polski Południowej 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66 oraz na Facebooku, na fanpage'u Audycje dla Małżonków. Nie pod Radiem Maryja, tylko Audycje dla Małżonków. Zapraszamy.
Przenikające do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i...
Radio Maria Katolicki, głos w naszych lomach, 22:17. Trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiejszy temat: z obfitości serca mówią usta. Nasi goście, ksiądz Krzysztof Krawczyk i Katarzyna i Arkadiusz Tomczykowie. Słuchamy Radio Maryja. Halo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Mam na imię Elżbieta, jestem z Krakowa, jestem nauczycielką języka polskiego. No i temat jest w sam raz dla mnie, ponieważ jest o języku. Ale ja się mogę odwołać do mojego doświadczenia nauczycielskiego.
Tak.
I słuchając tego, co do tej pory zostało powiedziane, chciałabym zwrócić uwagę na jakby jeszcze jeden aspekt tego cytatu. Mówiliśmy o tym, że z obfitości serca mówią usta, czyli możemy mówić tylko o tym, co czujemy, co myślimy, co przeżywamy, ale myślę, że równie ważne jest to, że jeśli brakuje nam odpowiednich słów, to ubożeje również nasz świat przeżyć wewnętrznych, no bo rzeczy nazwane właściwie dla nas zupełnie nie istnieją. Ja mam taki ulubiony cytat Ludwika Wittgensteina: granice mojego języka są granicami mojego świata. I z mojej pracy wynika bardzo wyraźnie, że język jest coraz większym wyzwaniem dla uczniów, dla młodych ludzi. Coraz trudniej jest im poprawnie i precyzyjnie wyrażać własne myśli. Tak na marginesie myślę, że dotyczy to nie tylko młodych ludzi. Ale słyszę czasem w szkole, na lekcjach: no ale przecież pani wie, o co mi chodzi. I oczywiście możemy się porozumiewać właśnie tak, na takim jakby podstawowym poziomie. Jak jeszcze dodamy gesty, mimikę, to jakoś się porozumiemy. Ale właśnie to jest taki poziom bardzo podstawowy. I żyjemy chyba w świecie obrazów, memów, emotikonów i ćwiczenie takiej sprawności i precyzji języka jest coraz trudniejsze. A kolejna trudność to wulgaryzacja języka codziennego. To też mogę tutaj podać zdanie jednego z moich uczniów, który kiedyś powiedział, ale pani tego nie wie, ale właśnie wszyscy tak mówią. No i skutek tych wszystkich zjawisk, tego ubożenia języka jest taki, moim zdaniem, że jeśli ja nie umiem nazwać swoich uczuć, wyrazić swoich pragnień, to nie zrozumiem też świata wewnętrznego drugiego człowieka. No a wtedy naprawdę jest trudno o głębokie relacje. A więc to, na czym wszystkim nam zależy, pewnie młodym ludziom w szczególności, czyli na miłości, która przecież też jest darem Bożym. To tyle moich uwag.
No, bardzo, bardzo ciekawe spostrzeżenie, bo faktycznie, jeżeli o pewnych sprawach nie rozmawiamy, chociażby z powodu braku słownictwa, żeby wyrazić te sprawy, to te dziedziny w naszym życiu wewnętrznym czy w naszym życiu małżeńskim nie rozwijają się.
Tak właśnie.
Są na poziomie takim zupełnie podstawowym, szczątkowym, a przecież dlaczego? Dlaczego nie miałyby się rozwinąć ku wspólnemu dobru? Ale do tego potrzebne są słowa, nie? I tu właśnie pytanie, no, ci, którzy czytali książki dawniej, no, był wymóg czytania lektur. Teraz na ogół lektur się nie czyta, tylko jakieś tam skróty, jakieś inne historie. Dzieci wolą film obejrzeć, a co film przekaże, książka 100 razy więcej da bogactwa właśnie chociażby słownictwa, więc to niby, że szkoła za dużo wymaga, ale w rezultacie zubożenie języka zubaża kontakty międzyludzkie i zatrzymuje rozwój.
Właśnie.
A
tak.
Mówimy o rozwoju, czasem innowacyjności. I co, bez języka?
I naprawdę czasem żal, że może zostajemy na takim poziomie, a moglibyśmy mieć bogatsze życie wewnętrzne i więcej szczęścia po prostu.
Tak, Pani Elżbieto, niestety. Dziękujemy bardzo Pani za głos. Szczęść Boże. Coś chcecie dodać?
Tak, to takie dwie uwagi, które mi się tutaj nasunęły, że właśnie o tym obrazie, że dzisiaj wolimy obejrzeć jakiś film, bo mówi się, że jeden obraz zastępuje 1000 słów. No właśnie, czy my dzisiaj nie powinniśmy bardziej zastępować tych obrazów słowem, bo możemy sobie wysłać jakąś właśnie ilustrację SMS-em, czy na Facebooku wrzucić jakieś zdjęcie i ona mówi wszystko. No nie, a gdzie jest to miejsce właśnie na budowanie relacji? A buduje się relacje najlepiej poprzez słowa, poprzez rozmowę. Właśnie lepiej powiedzieć 1000 słów, tak? Powiedzmy z moją żoną, ja powiem 500, moja żona 500 i już jest kilka minut rozmowy, niż jakbyśmy mieli sobie wysłać jakąś informację na Facebooku z jakimś zdjęciem. I druga rzecz to pani Elżbieta powiedziała o tej granicy mojego języka są granicami mojego świata. No właśnie, to, a Bóg jest tym, który jest przekracza wszelkie granice, tak? Jest bez granic, jest tym, który jest bez początku i bez końca. I jeżeli szukamy miłości, to co pani Elżbieta również mówiła, że młodzi ludzie szukają miłości. Więc jeżeli ograniczają swój język do tego właśnie jakichś obrazków, jakichś tylko rysunków, które wysyłamy sobie SMS-ami, to nie znajdziemy tej miłości, która jest bezgraniczna, którą Bóg tylko może dać. Właśnie to słowo, które no, tutaj cały czas mówię, tak, słowo rodzi słowo, to słowo Boga może w nas rodzić to słowo miłości, tak, to jak miłość rodzi miłość, tak, Bóg, którego wpuszczą do swojego serca, Bóg miłość, może zrodzić we mnie miłość również. Więc te granice ja mogę sobie po ludzku zrobić, że mój język będę ograniczał do pewnych zdawkowych informacji wysyłanych SMS-em, okej, wszystko dobrze i nic więcej, i to będą ograniczenie i mojej percepcję patrzenia na tego świat, na ten świat, miłości, którą mogę wyrazić właśnie tysiącem słów zamiast jednym obrazem, gestami, przytuleniem. Właśnie mówimy, że usta nasze wyrażają to, co jest w sercu, a w sercu mamy miłość, możemy ustami również wyrazić poprzez pocałunki, poprzez tak uśmiech.
Odbieramy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam na imię Justyna, jestem tu z mężem Pawłem. Mamy dwóch synów, 6-letniego Ksawiera i 2-letniego Sebastiana. I też chcieliśmy się podzielić naszym świadectwem, takie, nie wiem, 3 fakty, które niedawno u nas miało miejsce z naszym najmłodszym Sebastianem i jak to słowo działa na nasze dzieci. To pierwsze takie, mieszkała z nami właśnie moja babcia, miała 92 lata i razem z mężem opiekowaliśmy się nią i przed śmiercią gdy babcia się tam gorzej poczuła, schodziliśmy razem z dziećmi do niej do pokoju, wspólnie modliliśmy się. Jak były słabsze dni, to wkładaliśmy gromnicę do rąk babci, modliliśmy się przy niej, przekazywaliśmy sobie znak pokoju. I bardzo się bałam momentu, gdy nadejdzie ten czas, kiedy babcia będzie musiała nas opuścić. Moja rodzina właśnie mieszka w Australii i bardzo się bałam tego, że zostanę sama, kiedy babcia będzie odchodzić z tego świata, że nie będę wiedzieć, co mam robić, ale Pan Bóg mnie, nas nie zostawił. I w dniu śmierci, to było 10 marca tego roku, Duch Święty natknął mnie, że to będzie ten dzień. I gromnicę i paschał domowy zapaliliśmy tego rano, żeby było światło Chrystusa z nami. I właśnie Sebastian normalnie w ten dzień, co by był w żłobku, ale został ze mną w domu, bo miał katar i nie wysłałam go do tego żłobka. I Pan Bóg chciał, żeby został i był ze mną w domu w tym dniu. I właśnie rano pracowałam, uśpiłam Sebastiana, połączyłam się z mamą, która mieszkała w Australii, przez Skype'a, żebyśmy razem mogli zmówić różaniec. Trzymałam babcię za rękę i wspólnie trzymaliśmy gromnicę, a drugą rękę trzymałam na babci głowie i przy tajemnicy światła, wesele w Kani Galilejskiej, babci poleciała łezka i przestała oddychać. Skończyliśmy różaniec, zadzwoniłam do męża, przyjechał z pracy, zmówiliśmy jeszcze razem właśnie koronkę do Miłosierdzia Bożego i tutaj było właśnie to słowo, jak działa na nasze dzieci, bo po modlitwie Sebastian nasz się obudził i normalnie jak on wstaje, to lubi tak, żeby go ponosić, przytula się, a właśnie tego dnia obudził się i zobaczył, że jestem taka zapłakana i zapytał się, co stało się, mamo, co się stało? I odpowiedziałam mu, że babcia odeszła. A on się wyrwał z moich rąk i biegnął do babci, do pokoju i krzyczał, muszę powiedzieć, muszę powiedzieć. A ja tak do niego, Sebuś, ale babci już nie ma z nami, że odeszła do Pana Boga. Co ty musisz jej powiedzieć? A on tak leci i mówi, Jezus jest z tobą. I poleciał do babci do pokoju. I później właśnie moja mama się go pytała, czy on widział Pana Jezusa, a on na to odpowiedział, że tak. I Pan Jezus przyszedł po swoją oblubienicę jakby. I to dla naszych dzieci to wydaje mi się, że jest takie piękne doświadczenie. I on ma właśnie tylko 2 latka I drugi fakt, który u nas się wydarzył, to było jak któregoś dnia właśnie byliśmy tak zabiegani, wróciliśmy późno do domu i mieliśmy taki plan, że idziemy się szybko wykąpać i spać i już tak wszyscy szli jakby do swoich łóżek, a Sebastian w drodze właśnie do łazienki przypomniał nam, że jeszcze musimy się pomodlić. I pocałowałam go i powiedziałam, Sebuś, że oczywiście, że tak, brawo, że przypomniałeś nam rodzicom, nie? I jeszcze takie trzeci fakt, to bardzo krótko już powiem, o tym, że Sebastian przed spaniem chce, żeby mąż właśnie włączał jakieś piosenki religijne, typu tak Barka czy Czarna Madonna. I potem on właśnie przez ten śpiew wszystkich w żłobku nawraca, jeszcze do tego śpiewa Alleluja. Do tego stopnia, że kiedyś jego opiekunka zapytała, że skąd ta religijność u Sebastiana. I no, tyle tych świadectw chciałam tylko tak powiedzieć. Mamy dużo więcej. Nie wiem, staramy się jako rodzice przekazywać tak wiarę naszym dzieciom w każdy możliwy sposób. I no...
I to jest niesamowite, że słowo może działać tak na małe dziecko, że świadomie czy nie, nieświadomie ono to słowo przyjmuje.
Tak. Także dzieci są, okazuje się, bardzo podatnymi na dobre słowa, na słowa budujące. Zapadają im głęboko w pamięć, potrafią powtórzyć. I nie wstydzą się zupełnie w środowisku innym, gdzie dorosły by kalkulował, czy warto tu powiedzieć, czy nie będę wyśmiany, źle zrozumiany, a dziecko prosto z mostu.
Tak, i dziękujmy Panu Bogu za to, że są tacy rodzice, którzy pielęgnują tą modlitwę, czytają słowo i wzbudzają tą chęć modlitwy u dzieci.
To jest tak, jak Jezus powiedział, jak nie staniemy się jak dzieci, to nie wejdziemy do Królestwa Niebieskiego. I tutaj warto dbać o to, żeby dzieci już od najmłodszego lata, od najmłodszych lat właśnie to serce napełniać dobrem, miłością, właśnie świadectwem swoim. Jeżeli rodzice się modlą i widzą rodziców klęczących i modlących się, to będą to samo robili. Będą widzieli, jak rodzice chodzą do kościoła, no to też to naturalne będzie dla dzieci, że będą chodzili do kościoła. No tutaj to świadectwo Sebastiana, no, który zobaczył Jezusa, kiedy babcia odchodziła do domu ojca i chciał jej to powiedzieć, tak? Jezus jest z tobą. No, to jest przepiękne dla mnie świadectwo właśnie wychowania rodziców, że to dziecku się oczywiście nie wzięło znikąd, tylko z tego, że rodzice rozmawiają o Bogu, przekazują tą wiarę. I dziecko widzi faktycznie to, że trzeba się modlić, że trzeba też właśnie dzielić się tą wiarą i tym co faktycznie widzą. Że nie wstydzą się, że zobaczyli właśnie taki 6-letni Sebastian zobaczył Jezusa, to nie wiedział, to nie bał się o tym powiedzieć, tak? Przed rodzicami, którzy pewnie nieraz rozmawiali z Sebastianem o Jezusie, o Bogu, o wierze.
Zapraszam do kontaktu z nami. Przypominam telefony 56 655 23 55 i 56 655 23 56. Księże, chciałem spytać, bo ksiądz jest duszpasterzem, więc nie tylko mszę świętą odprawia, ale ma kontakty właśnie, jak słyszeliśmy, i z różnymi wspólnotami, i pielgrzymki, i tutaj przecież w kontaktach z ludźmi posługujemy się słowem. Jak ksiądz zauważa, funkcjonują te słowa budujące, niszczące, na co mamy zwracać uwagę? Halo?
Tak, jest. Oczywiście. Na co mamy zwracać uwagę? Na to, żeby to słowo było właśnie płynące z serca. Jeśli jest oparte o wartości właśnie, czy te ewangeliczne, to na pewno takie słowo zawsze gdzieś trafi na ten podatny grunt i wyda swój owoc.
Mm-hmm. Mamy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Małgorzata z Elbląga.
Witamy panią Małgorzatą.
Ja właśnie tutaj akurat mi się udało słuchać dzisiaj audycji dla małżonków i rodziców, co rzadko słucham, ale teraz nasza sytuacja rodzinna się zmieniła, ponieważ przez 34 lata wychowywaliśmy bardzo niepełnosprawną córkę. I ona wtedy, teraz dwa tygodnie temu odeszła już do Pana, ale właśnie odnośnie nazywania tego, co jest w sercu. Wcześniej Pani Polonicka mówiła o tym. U nas była taka sytuacja właśnie, że trudno nam było z mężem rozmawiać na temat ewentualnego odejścia naszej córki. A to była sprawa bardzo ważna, no bo jednak pewne rzeczy trzeba naprawdę jakoś tak nazwać, przemyśleć i w ogóle no jakoś no wyzbycie tego lęku przed odejściem córki, zresztą muszę sprawę zaplanować. To jest nasze drugie dziecko, bo starsza córka już ma rodzinę. No i właśnie kilka lat temu Oleńka otarła się o śmierć, ale cudownie przeżyła na taką głęboką modlitwę męża nad umierającą właśnie wtedy Olą. Mąż tak właśnie powiedział Panu Bogu wtedy, że nie jest gotowy jej oddać, żeby ją zatrzymał. I wbrew prognozom w ogóle lekarskim, gdzie miała nie przeżyć tej nocy, przeżyła tę noc i żyła jeszcze 4 lata, a właśnie 2 tygodnie temu w święto niebo wstąpienia nam odeszło do domu Ojca. I właśnie chcę powiedzieć, że od tamtego czasu, te 4 lata temu, jak to miało miejsce, ta śmierć, którą przeżyła, zaczęliśmy rozmawiać. Właśnie ten dialog małżeński zaczął być takim bardziej żywy między nami. Docenialiśmy też bardzo każdą chwilę spędzoną właśnie z Olą od tych 4 lat. Bo to dziecko leżące, nie mówiące, nie używające rąk, nóg, także Oleńka była bardzo, że tak powiem, niepełnosprawna, ale bardzo ją żeśmy wyciągali z domu, a szczególnie było to dziecko Eucharystii po wszystkich sakramentach i ona żyła Eucharystią. Tak jak zresztą ja też z nią właśnie mąż pracował, ale my często chodziłyśmy, ja woziłam ją do kościoła czy do kaplicy hospicyjnej, gdzie byliśmy przez 30 lat związani właśnie z Oleńką Elbląską. No i właśnie chcę powiedzieć, że właśnie to, że potrafiliśmy nazwać różne swoje lęki, po prostu to nam dało siłę, że poszliśmy Oleńce przy jej odchodzeniu, ponieważ to dziecko, które nigdy nie było w szpitalu, a właśnie 3 dni leżała w szpitalu przed śmiercią, gdzie poszliśmy właściwie po zdrowie, żeby ona była podreperowana, ale jednak Pan Jezus już pragnął ją mieć u siebie. Po tych 34 latach no, była to dla nas bardzo trudna, ale jednocześnie byliśmy pełni nadziei, bo Pan Jezus nas też prowadził Słowem Bożym. Ja codziennie brałam udział w Eucharystii, a te 3 dni w szpitalu, no niestety pozbawiona byłam Eucharystii, ale Pan Jezus przysłał kapłana z Komunią Świętą i byliśmy cały czas aż do dnia śmierci, Oleńki do niedzieli, nie było wstąpienia, byliśmy karmieni jak w tej sali, jak w domowym kościele właśnie Eucharystią. Czytaliśmy też Słowo Boże, bo mamy na dzień taką książeczkę Oremusa wydawaną przez naszych kapłanów Marianów, księży, bo należymy do księży Marianów. I to słowo nas prowadziło też właśnie w tym przychodzeniu Oleńki. Towarzyszyliśmy jej do końca, umarła 2 godziny przed północą, trzymając ją właśnie za rękę, modląc się z nią, nawet jeszcze apel jasnogórski przy niej odśpiewaliśmy. Ona już była w lekkiej śpiączce, była zaintubowana pod tlenem, ale właśnie kiedy już Oleńka odeszła, już ostatnie tchnienie było, przyszły panie pielęgniarki i pytał się, czy przynieść nam środki uspokajające. Mówimy, że nie. Nic nam nie jest potrzebne. To było takie piękne właśnie, że Pan Jezus przygotował nasze serca przez rozmowę, przygotował nas do tego najważniejszego takiego momentu, można powiedzieć, w naszym życiu. W tej chwili właśnie cieszę się, że mogę powiedzieć. Wszystkiego dobrego życzę gościom i kapłanowi, który się z nami łączy. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Małgorzato. Współczujemy, ale właśnie wychowujemy dzieci, żeby sobie poradziły w świecie. A czy pamiętamy, żeby sobie poradziły dzieci w świecie tym wiecznym, w wieczności? I tutaj bywa termin dłuższy, czas na ziemi bywa krótszy. A najważniejszy jest jednak przyszłość naszego dziecka. Nie tyle dobra posada, dobra płaca, co dobra lokalizacja po śmierci. To jest najistotniejsze, bo to jest cała wieczność. Dobrze, mamy kolejny telefon za chwilę. Także może ksiądz jeszcze słówko chce powiedzieć?
Tak, tak. No. To słowo tej naszej kochanej rozmówczyni natknęło mnie, czy podsunęło mi właśnie taką myśl przygotowania do kapłaństwa, gdzie mieliśmy takie doświadczenie właśnie odwiedzin hospicjum świętego Łazarza w Krakowie, w Nowej Hucie, gdzie właśnie jako taki młody człowiek, jeszcze niecało, już tam dwudziestoletni, dwudziestoparu, gdzieś na przełomie trzeciego, czwartego roku studiów, byliśmy właśnie tak posyłani do hospicjum i na początku, tak jak tam jechałem, to modliłem się, Panie Jezu, żeby nikt w tym dniu nie umierał. W hospicjum umiera około 300 osób w ciągu roku, no to nie sposób nie trafić na taki dzień, kiedy ktoś umiera. No bo dla młodego człowieka takie dotknięcie śmierci jest czymś, na pewno czymś takim bardzo mocnym. I dał mi Pan Jezus takie doświadczenie, że właśnie jakoś wtedy ktoś odchodził i tam nie potrzeba było wielkich słów. Tam wystarczyło właśnie trzymać za rękę, towarzyszyć, być. Tam, gdzie może brakuje najbliższej rodziny, brakuje tego właśnie ogniska domowego, żeby tam był ktoś, kto pomoże mi przejść przez ten próg śmierci, potowarzyszy mnie. I to właśnie żadne słowo, tylko trzymanie za rękę. Otrzymaj za rękę, być przy człowieku. I to mi potem pomogło, kiedy no właśnie ktoś z bliskich, czy z rodziny, czy dziadu, mi kiedy odchodził, to pomogło. Takie właśnie doświadczenie.
Dziękuję księdzu. Odbieramy kolejny. Słuchamy Radio Maryja.
Hello.
Słuchamy. Kogo witamy?
Małgorzata ze Śląska.
Witamy Panią Małgorzato. Słuchamy.
Chciałam się podzielić takim właśnie doświadczeniem, jak Słowo Boże działa w dziecku. Znaleźliśmy się rodzinnie w 1994 roku. Znaleźliśmy się na rekolekcjach rodzinnych u misjonarzy Krwi Chrystusa. Nasze dziecko nie miało wtedy jeszcze, miało troszkę ponad 4 lata. I ponieważ pochodzimy ze Śląska i mieszkamy na Śląsku, jest taka możliwość przystąpienia takiego małego dziecka, niespełnia 7-letniego, do wczesnej Komunii Świętej. Oczywiście z warunkiem, że rodzice się w to angażują. Ale myśmy znaleźli się na tych rekolekcjach w takiej bardzo trudnej naszej sytuacji rodzinnej, kiedy chciałam zabrać dziecko i odejść od męża. Był to bardzo trudny czas dla nas i Pan Bóg chciał, żebyśmy się na tych rekolekcjach znaleźli. Nigdy wcześniej żeśmy nie byli, o misjonarzach Krwi Chrystusa żeśmy nie słyszeli, choć byliśmy ludźmi wierzącymi. No i z tego Śląska, ja twierdzę, że to Duch Święty, wywiózł nas aż na wybrzeże, do Swarzewa. I tam rekolekcje tygodniowe, rodzinne. I to nasze dziecko z nami. Przeżywało je tak samo, jak i my. I nadszedł ostatni dzień rekolekcji, kiedy była taka możliwość wstąpienia do wspólnoty Krwi Chrystusa. Bardzo ważny dzień, bardzo ważny moment. Jedyny taki dzień w życiu moim, ale też i w życiu mojego dziecka. Mąż się nie zdecydował wtedy. Dlaczego mówię w życiu mojego dziecka? Bo moje dziecko w tym dniu, już po mszy świętej, powiedziało mi takie słowa. Mama, ty jesteś jakaś inna. I faktycznie ten dzień był takim dniem, który się nie powtórzył. Ale to moje dziecko w tym samym dniu powiedziało mi takie słowa. Wiesz, mama, ja też bym chciał przyjmować Pana Jezusa. Niespełna parę miesięcy, cztery lata. No, to był znak dla mnie, że należy dziecko przygotować do wczesnej Komunii Świętej. Dziecko bardzo pilnie uczęszczało, syn, Dominik zresztą, odpowiednie imię, dziecko pańskie. Przygotowaliśmy dziecko, chodziliśmy z nim na katechezę, przygotowywaliśmy dziecko. Wszystko chłonęło, syn chłonął wszystko bardzo prosto i tak po dziecięcemu. Tydzień przed terminem Komunii Świętej, no, takie porządki w domu, takie, żeby to był bardzo uroczysty dzień. Malowanie mieszkania. Mały wieczorem, kiedy toaletę mu urobiłam, zauważyłam, że dziecko ma sine usta. Wokół ust siniec, przerażenie. A wiesz, mamusia, jestem taki jakiś słaby. No cóż, zaraz następnego dnia do lekarza. Lekarka osłuchała, mówi, tutaj jest problem z sercem. Problem z serduszkiem. Prędko kardiolog, badania, no, dziura w sercu. Dziura w sercu, lekarz stwierdza, że trzeba natychmiast to hospitalizować. A ja proszę, panie doktorze, on ma przystąpić do pierwszej komunii, do wczesnej komunii. I za tydzień praktycznie jest ten dzień. Lekarz pomyślał chwilę i mówi, dobrze, proszę panią, czy ten tydzień jeszcze przyciągniemy, ale zaraz po tej uroczystości proszę zjawić się z dzieckiem w klinice. Więc dobrze, strasznie to przeżywała. Nie, kłóciłam się niemal z Panem Bogiem. Dlaczego właśnie teraz? Dlaczego tak? No i nie umiałam tego jakoś się z tym, nie umiałam się jakoś z tym pogodzić. Ale myśmy już wtedy też rozważali Słowo Boże. Małe, po prostu żeśmy czytali Ewangelię z danej niedzieli raz w tygodniu. I mały posłał jemu, komentował też. No i kiedy mu powiedział, on zresztą zrozumiał, co lekarz mówił, jakoś spokojnie to przyjął. Znaczy dzień pierwszej komunii, niedziela. Trwałem ze ściśniętym sercem. I kiedy nadszedł moment przeistoczenia, powiedziałam Panu Bogu, Twoje ręce są najpewniejsze. Oddaję Ci to dziecko. W Twoje ręce są najpewniejsze. Syn przyjął Pana Jezusa bardzo przyjęty, bardzo taki, no, uduchowiony, można by powiedzieć. Przyjął Pana Jezusa, wyszliśmy po mszy świętej radośni i szczęśliwi. Ale trzeba było do tego szpitala zaraz na następny dzień. Jeszcze wstąpiłam z nim do fotografa.
Pani Małgorzato, niech pani zmierza ku końcowi. Tak. Dziękuję bardzo za podzielenie się tymi trudnymi sprawami. Może ksiądz coś pani odpowie. Halo? Księże Krzysztof jest.
Tak jest. Zaczytałem się w pisach na Facebooku.
Pan Bóg właśnie wypełnia nasze serce swoją miłością. Właśnie może właśnie takie doświadczenie nieraz, choroby, doświadczenia nam jest dane po coś, żeby nas przeprowadzić bliżej do Pana Boga.
Tak, każde zdarzenie ma swój sens, tylko nie zawsze łapiemy ten sens.
No to jest najtrudniejsze.
Najtrudniejsze i dlatego bez Boga sobie nie poradzimy, bo niektóre wydarzenia budzą nasz niepokój, lęk. Prawda? I nie możemy na tym etapie pozostać, bo to rozbija naszą osobowość, relacje. Dlatego tak ważne jest, żeby ze wszystkim iść do Pana Jezusa. I jeżeli Jemu to oddajemy, to proszę zauważyć, że lęk w nas zanika podówczas. Bo jak trzymamy tylko w swoim sercu, no to niestety to pracuje w złą stronę. I dlatego niektórymi sprawami możemy się dzielić tylko z Panem Jezusem, bo nawet z najbliższymi osobami byłoby trudno, albo mogłoby być to niszczące relacje. Nie wszystko możemy powiedzieć. Właśnie, bo są słowa, które trzeba mówić, a są tematy, których jednak nie powinno się poruszać. Coś może na ten temat.
Tutaj no właśnie o tym lęku, że miłość usuwa każdy lęk, pokonuje każdy lęk. To jeden z listów świętego Pawła mówi, że jeżeli mamy w sercu tą miłość, to nie boimy się nawet właśnie takich trudnych sytuacji w naszym życiu, bo wiemy, że nimi kieruje, nad nimi panuje Bóg. Tutaj mi się przypomniało właśnie ta scena Abrahama, którego Bóg posłał, żeby złożył w ofierze swojego najukochańszego syna Izaaka. Więc no, ja się zawsze zastanawiam, czy ja mam taką wiarę, żebym to, co najbardziej kocham, to, co jest dla mnie najbardziej cenne w życiu, czy mógłbym oddać Bogu? Czy gdybym poprosił o to, żebym oddał właśnie swoje życie, swoje wygody, swoją, właśnie, czy bym oddał żonę, czy bym oddał relacje, które są dla mnie ważne, czy bym faktycznie mógł to zrobić? Czy ja mam taką wiarę jak Abraham, jak ten właśnie ojciec nasz wiary? I zastanawiam się, że pewnie często bym właśnie w takich ekstremalnych momentach to pewnie bym oddał, natomiast w codziennym życiu trudno oddać za kogoś życie albo chociażby, nie wiem, przełamać się, żeby komuś pomóc, komuś doradzić, że to jest trudne w takim codziennym życiu.
Odbieramy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dzisiaj z obfitości serca mówią, albo inaczej powiem, przemawiają serce, przemawiają usta zaproszonych gości, czyli małżonków i księdza, który łączy się na łączach. Także chciałbym bardzo podziękować i życzyć szczególnie tym zaproszonym dzisiejszym gościom, aby ich dzisiejszych trud Pan był przez Pana Boga pobłogosławiony. Chciałem jeszcze tutaj nadmienić słowa pani Elżbiety z Krakowa, która wyraziła się, że granice mojego języka są granicami mojego świata. Bardzo mi to dużo wyjaśniło w moim osobistym życiu. A panu Lechowi, który prowadzi w każdy wtorek audycję, chciałbym podziękować za przepiękne świadectwo miłości do swojej żony, która jest już po drugiej stronie tego świata. Słuchając w każdy wtorek waszych audycji, staję się naprawdę mądrzejszy. Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Dziękujemy.
Coś powiecie? Czy w takim razie zagramy i kilka ogłoszeń.
Co dzień rozważam Twoje słowa, w których nauczasz nas, jak żyć, lecz choć próbuję wciąż od nowa, niełatwo mi twym uczniem być. Tak chciałbym za twym iść przykładem i życiem tobie oddać cześć, lecz duch i ciało wciąż zbyt słabe, by ciężar krzyża z tobą nieść. Ach, wybacz, Panie, słabość moją, która do grzechu wciąż mnie pcha. Żyć tylko tobą, iść twoją drogą, tak trudno, kiedy wiary brak. Lecz jeśli, Boże, ty mi pomożesz, potrafię podnieść się i trwać. Wymawiam twoje imię, chcąc w nim zaczerpnąć siły twej, bo wiem, że kiedy jesteś przy mnie, ciężary życia nieść mi lżej. Do ciebie modły swoje wznoszę, gdy cierpię i gdy brak mi sił. Tak często skarżę się i proszę, lecz rzadko tak dziękuję ci. Więc dziś mą wdzięczność tobie śpiewam za wszystko to, co dałeś mi. Za to jeszcze, co dać mi zechcesz, na dzisiaj i na przyszłe dni. Za wszystkie dary twej boskiej miary, Boże, dziś dzięki składam ci.
Radio Maria Katolicki, głos w naszych domach, 22:58. Podaję kilka informacji. Zaczynamy od rekolekcji spotkania małżeńskie, które jeszcze w ten najbliższy weekend się odbywają, 17-19 czerwca w Gdyni. Zgłoszenia przyjmują państwo długońscy. Kontakt do nich 58 719 5404. Powtarzam, 58 719 5404. W Świętej Lipce Ośrodek Olsztyński organizuje spotkania małżeńskie. Zgłoszenia przyjmują państwo górscy kłodzińscy. Telefon 664 124 594. Powtarzam, 664 124 594. Rekolekcje startują w piątek wieczorem, kolacją, a kończą się w niedzielę obiadem. Są wyjątkowo wydajne pod kątem łączenia małżeństw, które się nie potrafią dogadać. Mają duże różnice zdań, kłócą się, nawet są już na drodze rozwodowej, a po powrocie z rekolekcji wycofują. pozwy. Także są to naprawdę wspaniałe rekolekcje. Zachęcam do udziału. Niezależnie od tego, w jakim stanie nasze jest małżeństwo. Niekoniecznie musi być jakiś bardzo ciężki stan. Możemy również się kochać, a jak pojedziemy na to, to będziemy się jeszcze bardziej kochać. Więc no, same zyski. Dlatego myślę, że warto. Chciałem zaprosić na kolejną audycję dla małżonków i rodziców. Za tydzień 21 czerwca temat, gdy dziecko opuszcza kraj. No, mamy dużo takich sytuacji, że rodzice zostają, a dzieci, wnuki gdzieś tam są daleko. Gościem będzie doktor habilitowany Grzegorz Grochowski, teolog, pedagog, wykładowca na Akademii Katolickiej w Warszawie. 28 czerwca chrześcijańskie pozdrowienia. Ksiądz Paweł Siedlanowski, dziennikarz, polonista, założyciel i dyrektor Siedleckiego Hospicjum Domowego dla Dzieci. Diecezjalny duszpasterz chorych w Siedlcach. I 5 lipca zaprzyjaźnij się ze swoimi emocjami. Gość Natalia Podosek-Rakoczy, polonista i dziennikarz. To może tyle. Jeżeli tutaj chodzi o naszych gości, to Arkadiusz Tomczyk jest prezesem Fundacji Bogactwo Rozwoju i mówi, że się tym w tej chwili bardzo mocno zajmuje, zrezygnował z pracy zawodowej, którą prowadził jako informatyk. Bogactwo Rozwoju. O jakie to bogactwo chodzi?
No, bogactwo rozwoju przede wszystkim duchowego, że żeby rozwijać się z Panem Bogiem, że to bogactwo to jest to nie bogactwo materialne, nie bogactwo, które możemy tutaj na ziemi budować, ale właśnie bogactwo tego skarbu, który budujemy w Królestwie Niebieskim. Na tą chwilę najczęściej właśnie robię kursy z rozwoju osobistego i duchowego, które budują tą praktyczne wykorzystanie Słowa Bożego, żeby każdego dnia mieć Słowo Boże, które mogę w praktyce wykorzystać. Na tą chwilę na przykład prowadzimy kurs dla małżonków 7 darów miłości. To jest taki małżeński miesiąc miodowy w codzienności, tak, żeby przełożyć te 7 darów miłości na nasze życie codzienne. Co 4 dni wysyłam kolejny list, kolejne słowo, które z zadaniami, ćwiczeniami dla małżonków, które mają wykonać w codzienności. I na przykład właśnie takim jednym z darem jest słowo, które możemy się dzielić tym przebaczeniem, dziękuję, proszę, tym co nas porusza w sercu. Tych darów jest 7, jest takie bardzo chrześcijańskie, to jest na podstawie 5 języków miłości. Było dla nas inspiracją, ale jest też to właśnie ten wymiar chrześcijański, że jeszcze modlitwa jest i takie intymne spotkanie z żoną, z mężem, które jest tylko ich takim pięknym, ukrytym wyrażaniem swoich miłości. Tak jak Jezus wyrażał miłość do Marii Magdaleny, tak? Kiedy po zmartwychwstaniu powiedział do niej Maryjo, ona wiedziała, że to jest Jezus. Właśnie po tym słowie jednym, który powiedział Jezus do Maryi, właśnie Marii Magdaleny, to wiedziała, że to jest Jezus. I tego uczymy, tego też chcemy przekazać, że możemy z Bogiem budować swoją codzienność, swoją jedność małżeńską, swoją miłość rozwijać.
Dobrze, dziękuję bardzo. Odbieramy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Alicja, dzwonię z Krakowa. Jestem żoną Pawła, mamy 3 dzieci.
Witamy Pani Alicjo.
Rozmawiacie Państwo o słowie i tak chciałam się podzielić jakimś takim swoim małym świadectwem rodzinnym. My swoim dzieciom błogosławimy. Każdego dnia go ich zaznaczymy im znak krzyża na czole. Jeśli nie zdążymy albo zapomnimy to zrobić, to gdzieś tam modlimy się za nich w myślach. Robię to w myślach po prostu. Powierzam ich Panu Bogu każdego dnia. W rodzinie staramy się dotrzymywać słowa. Jeżeli nie wiem, nie uda mi się czegoś zrealizować, czego obiecałam dzieciom, no to rozmawiam z nimi po prostu uczciwie, jak z dorosłymi, pełnowartościowymi ludźmi. Nie okłamujemy się. Zawsze im powtarzam, że są kochani, że jesteśmy z nich dumni, że są chciane, że są zaplanowane, wyczekiwane. bo uważam, że dom ma być takim miejscem, gdzie dzieci mogą przyjść z każdym problemem, mogą się podzielić swoimi problemami, radościami, bez takiego ryzyka, że zostaną wyśmiane czy zlekceważone. Kolejną taką rzeczą jest to, że się modlimy przed ważnymi wydarzeniami. Nasz syn, właśnie to jest taki gorący temat, bo nasz syn właśnie niedawno pisał egzamin ósmoklasisty i tą decyzję o wyborze szkoły on modlił się po prostu, obmadlał razem z nami i sam. I kiedy już podjął decyzję, to powiedział: mamo, wiesz co, ja czuję, że to jest to, bo czuję teraz taki pokój w sercu. I to jest w ogóle właśnie fajny 15-latek, który, słuchajcie, codziennie czyta Pismo Święte. Ostatnio widziałam, że czytał wyznania świętego Augustyna i no jestem wzruszona nieraz, jak wchodzę do pokoju, widzę, jak on w ciemnym pokoju klęczy i się modli po prostu. Nikt mu tego nie każe, nikt go nie namawia, nikt nie zmusza. On po prostu sam ma taką potrzebę w sercu. Też ostatnio była taka sytuacja, że moje młodsze dzieci kłóciły się i kłóciły się, kto jest bardziej kochany przez mamę. Syn krzyczał, że mama kocha najbardziej mnie, a córka mówi: nie, to mnie mama kocha najbardziej. Na co wszedł starszy syn i mówi: ale o coś wy się kłócicie w ogóle? Wiadomo, że mama najbardziej kocha mnie. I to jest takie, to są takie właśnie sympatyczne historie, ale no, chciałam powiedzieć, że staramy się żyć w taki sposób, żeby ten Pan Bóg był obecny każdego dnia w naszym życiu, nie? W takiej zwykłej codzienności. Nie wiem, czy jeszcze mogę powiedzieć kilka...
Proszę.
Kilka historii. Tak też przypomniała mi się taka właśnie historia, kiedy nasza córka miała 3 latka, syn 7. Mieliśmy wtedy właśnie 2 dzieci. To był taki moment, kiedy uznaliśmy z mężem, że zdecydujemy się na kolejne dziecko i pojechaliśmy w tej intencji na Festiwal Młodych do Medjugorje. I naprawdę to był bardzo krótki okres od momentu decyzji do wyjazdu, 2-3 tygodnie dosłownie. I proszę sobie wyobrazić, że w tym Medjugorje zostałyśmy same w pewnym momencie z córką. Ona takim poważnym tonem powiedziała, łapiąc mnie za brzuch, powiedziała: mamusiu, masz dzidziusia w brzuchu. A ja mówię: córeczka, jak to jest w ogóle możliwe, co ty mówisz? Ona mówi: Laurka, powiedziała: tak, masz dzidziusia w brzuchu, ale on jest jeszcze malutki, dlatego jest w brzuchu. Także dzieci są niesamowite wrażliwe, są niesamowite właśnie wrażliwe na takie sprawy też duchowe, nie? Których my dorośli nie widzimy, a oni już to widzą. Z tym kiedyś, kiedy miał 7 lat, w środę popielcową powiedział mi: wiesz, mamo, kiedy ksiądz poszedł mi głowę popiołem, poczułem, jak Pan Jezus cierpiał na krzyżu. I to są takie historie. Ostatnio z najmłodszym synem, który ma 6 lat, chodziliśmy od lekarza do lekarza, zrobiliśmy szereg badań i wyszły jakieś tam problemy zdrowotnie i przy pobieraniu krwi powiedział: wiesz, mamo, boję się, ale oddaję to cierpienie za dusze czyśćcowe. I bo w końcu dla Pana Boga nie ma nic niemożliwego. I tak, no, tyle chciałam powiedzieć. To są takie małe świadectwa, które widać w takiej naszej codzienności zwyczajnej.
Tak, w tej zwyczajnej codzienności również dzieci potrafią zadziwić rodziców, powiedzieć im coś, czego się nie spodziewali, ale właśnie musi być ta relacja, dziecko musi mieć zaufanie do rodziców, wie, że jest kochane, wie, że nie jest odrzucone, wie, że będzie zawsze wysłuchane i to jest zadanie rodziców, żeby tą więź budować, a wtedy dziecko będzie przychodziło, mówiło nie tylko jak ma 3-4 latka, ale i jak ma 12 i 18, a nawet i bywa 22 lata i jeszcze na kolana się pcha i jeszcze musi coś powiedzieć tatusiowi i mamusi. Także to jest bardzo istotna ta właśnie więź, którą się buduje. Buduje się również za pomocą słowa, dobrego słowa. Bo są słowa niszczące, można zniszczyć swoje dziecko, oczywiście dla jego dobra. Bo chcąc więcej, podcina się mu skrzydła. Na przykład, a tutaj trzeba wyciągać dziecko do góry, dawać mu możliwości wzrostu, wspierać, a nie pogrążać albo nie stawiać wymagań, które są nie do spełnienia, tylko są marzeniami mamusi czy tatusia. Mhm. No, także to jest bardzo istotne tutaj to słowo. Dziękujemy bardzo pani Alicjo.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Słuchamy Radio Maryja.
Witam serdecznie, Magda z Krakowa.
Witam, panie Magdo.
Dziękuję bardzo za wszystkie audycje, bo słucham je zawsze i bardzo panu serdecznie dziękuję za wybór tematów. A dzisiaj dzwonię z taką troszkę nutką żalu, że przerwał pan tą piękną opowieść pań mamy ze Śląska o pierwszej komunii świętej, swego dziecka i chorego synka. Myślę, że w wielu wypadkach trzeba pozwolić słuchaczom na dokończenie, zwłaszcza gdy jest taka niezwykła treść tego, co słyszeliśmy, zaczęliśmy słyszeć.
No także to nie było całkiem już na temat audycji, a nie wątpię, że opowieść była bardzo ciekawa na pewno. I na pewno mogłaby trwać pół godziny i dłużej, a audycja ma swoje ramy i musimy tutaj dbać o to, żeby wszystkie telefony możliwie odebrać i poruszyć wszystkie tematy. Też słuchacze piszą na Facebooku ciekawe rzeczy. Nie ma kiedy tego przeczytać na antenie, ale no, dziękuję pani Magdo za uwagę. Będziemy się starać, żeby nie skracać. Dziękuję bardzo pani Magdo. Z Panem Bogiem. Tak. Pisze. Co? Chcesz coś powiedzieć? No to mów. Bożena pisze. W audycji było powiedziane, że są słowa, powinny wypływać, że ze słowa powinno wypływać błogosławieństwo. Powinno budować, że słowo nie powinno rodzić nieporozumień, że powinniśmy budować dobrym słowem. Oczywiście zgadzam się z tym, ale niestety są sytuacje, że czasami musimy trochę gorzkiej prawdy komuś powiedzieć. Jest to trudne i niestety często kończy się obrażeniem tej osoby, do której mówimy, martwiąc się o nią. Ja osobiście tego się boję, żeby tej osoby nie urazić. Ale jak na przykład nie powiedzieć komuś, kogo znamy, że żyje bez ślubu kościelnego? No, niby mamy upominać osoby, które odchodzą, wskazywać na grzech, upomnieć w cztery oczy, prawda, najpierw nie w towarzystwie jakimś, tylko głównie chodzi o taką właśnie osobistą jakąś uwagę, którą uważamy, że powinniśmy powiedzieć. Co na to powiecie?
Znaczy tutaj, no właśnie, to pytanie, to ten komentarz na Facebooku jest bardzo w naszym temacie naszego dzisiejszej audycji. Z obfitości serca mówią mnóstwo. Najważniejsze jest to, żeby takie trudne rzeczy mówić z miłością, bo można powiedzieć prawdę, która zabija. A prawda bez miłości może zabić. Tak samo jak miłość bez prawdy, ona błądzi. Jest tylko uczuciem, emocją, która może zginąć, która może gdzieś się skończyć. Natomiast jeżeli będziemy mówić prawdę prosto w oczy, taka, która jest trudna, ale bez miłości, no to może kogoś zranić, może zamknąć. Tak jak słyszałem nieraz historię, na przykład jak mama powiedziała do córki, że jesteś beznadziejna, nic z ciebie nie wyrośnie, nic z tego z ciebie nie będzie i to jest takie znamie, które zostaje na całe życie i to można takiego człowieka no, zniszczyć na całe życie, potem on w dorosłym życiu będzie wracał do tego i będzie w tym to w sercu zasiane miał, że jest beznadziejny, tak? Czy ja znajdę dobrego męża, czy ja pójdę do pracy i znajdę dobrą pracę. No nie, bo to będzie z nami w jego sercu siedziało, więc ważne jest, żeby mówić rzeczy trudne, prawdziwe, prawdę, ale z miłością.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Agnieszka, Kraków.
Witam Pani Agnieszka.
Ja chciałam odnośnie tego zubożenia naszego języka z powodu właśnie też bardzo mało czytanych książek. No tak pomyślałam, czy czasem nie jest to też przynajmniej w jakimś stopniu przyczyną właśnie zwiększania się tych ilości tych wulgaryzmów właśnie u młodych ludzi. Dlaczego? Po prostu tak skojarzyłam. Moja córka w ogóle nie chciała czytać żadnych książek. I no, chciała nawet, żebym ja jej pisała wypracowania, bo ona nie potrafiła. No, też konflikt powstał i ja wiedziałam, że tego nie mogę robić i ma pretensje do mnie do dziś o to. Ale właśnie, tak jakby te słowa, których nie umie znaleźć, zastąpiła wulgaryzmami. Strasznie te wulgaryzmy w nią weszły. I dlatego tak pomyślałam, czy to też nie jest taką przyczyną, bo jak się czyta, ja zawsze bardzo lubiłam od dzieciństwa czytać i po prostu to też wiadomo, że no, mnie pomogła też ta moja polonistka, o której kiedyś mówiłam, o której bardzo dużo pisaliśmy wypracowań, żeby się nauczyć właśnie pisania. Ale są słowa, których się po prostu nie powtarza. Można w jednym zdaniu powiedzieć to samo dwa razy, ale dwoma innymi słowami, prawda? A jeżeli po prostu się nie zna tych słów, bo się nie miało z nimi kontaktu, chociażby właśnie przez brak czytania, no to co znaleźć? I tak pomyślałam, czy właśnie to też nie wpływa na to zwiększenie tych wulgaryzmów. No, takie moje przemyślenia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Pani Agnieszko.
Tak, myślę, że te wulgaryzmy i to słowo, które wypływa z naszych ust jest odzwierciedleniem tego, czym się karmimy, czym napełniamy nasze serce. Jeżeli właśnie młodzież ogląda dzisiaj telewizję, w której jest, no to drugie słowo jest wulgaryzmem, jest złym słowem, czy potem rozmawiają między sobą tacy młodzi ludzie i też używają tych samych słów, bo czerpią wzorce właśnie z telewizji, z filmów, które są brutalne, które są właśnie niebudujące, no to potem to wychodzi w ich ustach nawet do osób starszych, do osób, które są powinny mieć szacunek, a tego słowa nie ma dobrego, pozytywnego, bo jest napełnione serce tym, co jest złe.
Tak, tutaj jeszcze może przeczytam wypowiedź Marii. W swoich słowach dostrzec możemy bogactwo lub ubóstwo swego serca. Słowo objawia zawartość serca. Językiem Boga jest miłość, bo słowem Boga wypowiedzianym do nas jest Jezus Chrystus. Jeżeli mamy więc otwierać usta, aby coś powiedzieć, nasze słowa powinny być wypowiadane z miłością, nie nienawiścią. Jezus powiedział, że język i mowa nasza to kryterium oceny najgłębszych pokładów człowieka, serca. Dziękuję za audycję. No tak, właśnie kwestia stosowania słów. Nie, trzeba się zastanowić, czy warto powiedzieć, czy ugryzie się w język nic nie powiedzieć, a jeżeli już, no to z miłością. Czy właśnie tutaj trudne słowa powiedzieć komuś, co wiemy, że powinniśmy zwrócić uwagę odnośnie jego zachowania, grzesznego stylu życia.
Trzeba się zastanowić, co chcemy tym osiągnąć. Bo jeżeli my tylko chcemy napomnieć, żeby pokazać, nie wiem, swoją wyższość, że ja wiem lepiej, jak ty masz się zachowywać, jak powinieneś żyć, to może zniszczyć. Ale jeżeli zależy nam na tej drugiej osobie, żeby ona doszła do zbawienia, żeby nawróciła się, żeby odkryła Boga, to wtedy tak, to trudne słowo, ono będzie budowało tę osobę, bo będzie ją przybliżało do Boga. A jeżeli będziemy mówić trudne rzeczy, takie, które no właśnie tylko po to, żeby wytknąć komuś błąd, wytknąć jego słabości, no to Jezus mówi, no kto pierwszy, niech rzuci kamieniem ten, kto jest bez grzechu. Więc warto tutaj mieć tą postawę, że co ja chcę osiągnąć tym moim słowem, napomnieniem. Tutaj no bardzo mi się podobało to, co pani Alicja mówiła o tym, że jej dzieci kłóciły się, kto ją najbardziej kocha. Tak? No to wyobraziłem sobie dorosłych ludzi. Tak jak my tutaj w trójkę siedzimy z rektorem Lechem, moją żonę, my się kłócimy, kogo z nas najbardziej Bóg kocha. No to by było zabawne, ale tak faktycznie jest, bo mamy mieć taką świadomość w swoim sercu, że Bóg mnie najbardziej kocha na świecie, tak samo jak redaktor Lech powinien mieć taką świadomość, że mnie Bóg najbardziej kocha na świecie.
I będzie to prawda.
Tak, i będzie to prawda. I tak samo właśnie tutaj u pani Alicji, jej trójka dzieci, one mieli przeświadczenie, że ich mama najbardziej kocha i to była prawda. I to jest prawda. I myślę, że to postawa taka dzieciństwa Bożego, tego, że Bóg jest tym moim ojcem największym, który mnie najbardziej kocha, to z tego możemy budować naszą tożsamość, naszą taką dobro, w którym będziemy wzrastać my i wokół nas, ludzi, którymi będziemy się mogli dzielić tą miłością, tym dobrem. Jeżeli nie mam takiego odczucia, że Bóg jest tym, który mnie najbardziej na świecie kocha, no to z tym też trudno iść do kogoś, żeby coś dobrego, coś pięknego, coś budującego przekazać.
A za mną dzisiaj chodzą słowa z książki, którą czytam, Z piekła do nieba. Akurat dzisiaj zaczęłam, kiedy tu jechaliśmy pociągiem. I takie słowa, które gdzieś tam we mnie emanują. Zatwardziałość serca okrada nas z poczucia wewnętrznego spokoju, radości i zdrowia. Więc warto dbać o to, żeby zmiękczać to serce, żeby to serce stawało się z ciała, żeby ten kamień zniszczyć.
Pan Bóg nam daje, jest w stanie dać nowe serce właśnie z ciała. Księże Krzysztofie.
Tak, myślę, że to słowo jest nam dane po to, żebyśmy dążyli do prawdy, nie? To słowo takie podstawowe Pana Jezusa, które ma z nas doprowadzić do prawdy. Poznacie prawdę, prawda was wyzwoli. I po to jest nam dane słowo, żebyśmy do tej prawdy dążyli. Czy do prawdy o sobie samym, do prawdy o drugim człowieku, do prawdy o Bogu, który to wszystko w swoich miłosiernych rękach trzyma. Poznacie prawdę, prawda was wyzwoli. Właśnie i jak upomnieć brata? No, w miłości braterskiej, czyli w myśl zasady ewangelicznej. Pierw idź, upomnij go w cztery oczy. Jeśli to nie pomoże, weź drugiego, idźcie we dwóch. A jeśli nie, to daje nam kolejne narzędzie, żeby doprowadzić wszystkich do prawdy, czyli tak naprawdę do łaski, do zbawienia, do świętości. To jest celem naszego życia i też właśnie tego słowa, które Jezus nam daje, które sam jest słowem, drogą, prawdą i życiem.
Mm-hmm. Także tutaj wielka roztropność i łączność z Bogiem, który jest samą miłością.
Tutaj, no właśnie, co ksiądz Krzysztof powiedział, że Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Więc no, nie możemy oddzielić też tego, że chcielibyśmy my po ludzku komuś powiedzieć prawdę, a tutaj no, z tych trzech droga, prawda i życie jest no, takie wskazówka, że nie tylko prawda, ale też droga. Czasami nie potrzeba powiedzieć wprost komuś, że błądzi, że grzeszy, że coś złego robi, ale właśnie iść z nim w drogę, czyli z nim towarzyszyć, pokazywać mu świadectwem tym, że można inaczej, że można po Bożemu żyć, że można zamiast właśnie złych słów używać, można używać dobrych. To jest trudniejsze, ale to też bierzemy na siebie tą odpowiedzialność, że komuś, kto błądzi, towarzyszymy i dajemy świadectwo. Być może ktoś nie ma w swoim życiu wzorców. Właśnie nie wyniósł tego z domu, nie wyniósł tego wśród znajomych, że może inaczej. On myśli, że to jest norma, że to jest normalne, że tak postępuje. A jeżeli podejmujemy się, żeby kogoś powiedzieć coś dobrego, nawrócić go, żeby go przyprowadzić do Boga, do Jezusa, to nie wystarczy jedno słowo. Nawróć się, albo zacznij wierzyć, albo przestań grzeszyć. Tylko właśnie warto jest też iść tą drogę. I wtedy dopiero możemy doprowadzić do tej prawdy, która go wyzwoli, ale niekoniecznie naszym słowem. Słowem krótkim, takim szybkim, tak, czynami.
Kasia?
Ja na ten moment.
Drodzy Państwo, mamy jeszcze 6 minut, także możemy odebrać jeszcze jeden telefon, jeżeli takowy będzie. z obfitości serca mówią usta. Także warto karmić się dobrem i serce napełniać dobrem. Wtedy nam przypadkiem nie wyskoczy brzydkie słowo.
Mieć czas, żeby napełniać się tym słowem. Mieć czas, żeby rozmawiać. Mhm. I wtedy to, co ty mówiłeś na początku, słowo będzie rodzić słowo. To piękne słowo. Mieć czas, żeby wspólnie spędzać ze sobą poprzez porządki, poprzez spacery, poprzez wspólne posiłki, żeby to pielęgnować, dbać.
Mówimy tutaj o relacjach i w poziomie między nami, ludźmi, małżonkami, dziećmi, ale również cały czas też ta relacja w pionie z dawcą miłości, z dawcą przymierza naszego małżeńskiego, z tym, który nas bardzo kocha i cały czas chce nas obdarzać. Wszelkim dobrem, nawet sobie nie wyobrażamy jakim, nawet o tym nie myślimy. A wszystko Pan Jezus dla nas ma, gotowe.
Mieć czas, żeby właśnie pójść do Pana Jezusa i porozmawiać z Nim. Albo w domu, albo przed Najświętszym Sakramentem, żeby mieć czas porozmawiać, albo właśnie, żeby nie przegadywać, usiąść, otworzyć Słowo i posłuchać, co Pan Bóg do nas mówi.
Nie podzielimy się czymś, czego nie mamy. A jeżeli chcemy się dzielić miłością, to tylko tą, którą my od Boga dostajemy. Więc jeżeli najpierw ja otworzę swoje serce na to, co Bóg mi może dać, właśnie to największą miłość, to ja potem z tą miłością mogę iść do drugiego człowieka i nią się dzielić. Jeżeli nie mam tego doświadczenia miłości Boga, no to moja miłość, którą będę się dzielił z drugim człowiekiem, słowo, które będę też do niego wypowiadał, ono będzie takie ograniczone. A chcemy wszyscy być, właśnie tak jak na początku mówiłem też, że modlę się o to przepełnienie mojego serca Duchem Świętym, miłością, żeby mieć jak najwięcej. A to, co bezkresne, może dać tylko Bóg, bo On jest tylko nieskończony. Drugi człowiek może mi dać tylko skończoną miłość, może dać mi tylko skończone słowo, może pocieszyć, natomiast wyrwać z jakiejś trudności, wznieść do Boga, do miłości tej niepojętej, którą Bóg może dać, to tylko On. Więc przede wszystkim mamy napełniać swoje serce tym, co dostajemy od Boga. Jego słowem, Jego miłością, Jego dobrocią, błogosławieństwem i potem z tym mogę iść do drugiego, żeby tym się dzielić.
I dlatego dzielenie się Ewangelią ma sens. Czy to na poziomie jakiejś wspólnoty, czy na poziomie życia rodzinnego, gdzie tata czy mama czyta fragmencik pisma, a dzieci w zależności od wieku komentują, co na ten temat myślą, co na ten temat można, jakie wnioski wyciągnąć w sytuacjach niekiedy. Na ogół, jak mamy dzieci, to jest dużo problemów. Jak siądziemy z żoną, no to można zapisać przynajmniej stronę różnych punktów, które by należało poświęcić więcej uwagi, bo niedomagania, jakie ze strony dzieci obserwujemy. No i oczywiście można to różnie rozwiązywać, poprzez zachętę, poprzez kary, reprymendy, no ale bywa, że czasami małżonkowie wynajdują sposób oryginalny. Poczytajmy pod tym kątem na przykład Dzieje Apostolskie. I do każdej modlitwy rodzinnej przedtem fragmencik, nieduży fragment, i każde z dzieci komentuje, czy to ma odniesienie do naszego bycia, życia tutaj w naszej rodzinie. I ktoś coś zawsze powie, reszta posłucha, jakieś wnioski, mija dzień, mija tydzień, miesiąc, jest kolejny dialog małżeński, podsumowanie naszych osiągnięć czy jakichś potknięć, i okazuje się, że większość wypisanych punktów, które były jakimiś bolączkami w stosunku właśnie do relacji dzieci między sobą, naszych z dziećmi, uległy likwidacji. Tych punktów już nie ma, nie istnieje. Jak to się stało? Nikt nie krzyczał, nie do kąta nie stawiał, kar nie wyznaczał. Co się stało? Słowo Boże pracowało. I to niezależnie od wieku, bo były i starsze, i młodsze. I tutaj to nie musi być od razu student teologii, bo i dziecko z przedszkola bardzo dużo rozumie, w wieku przedszkolnym znaczy, i potrafi budować swoje postępowanie w oparciu o słowa Pisma Świętego. Bo ma już doświadczenie nie własne, ale doświadczenie, które poznało za pomocą Pisma Świętego. I to jest ciekawe, że to funkcjonuje. Tylko trzeba się odważyć. Rodzice muszą mieć tą odwagę, żeby zaufać, że słowo rzeczywiście działa. Że rzeczywiście ono jest skuteczne, jak miecz obosieczny.
Tak, i tutaj jedna ze słuchaczek powiedziała, że słowo prowadzi, i dla mnie to jest takie bardzo ważne, bo ja ostatnio wyczytałam, że wytrzymaj próbę. To słowo powiedziało do mnie, wytrzymaj próbę, a teraz dla mnie jest ciężki czas, bo zmieniłam całe swoje życie zawodowe, pomagam mężowi w fundacji, nie mam za to żadnych pieniędzy. I Pan Bóg mówi, wytrzymaj próbę, a potem mi mówi, że On o wszystko się zatroszczy, że zadba. I to jest bardzo ważne.
Dziękuję bardzo. Księże Krzysztofie, ostatnie krótkie słowo, bo już musimy kończyć audycję.
To, żebyśmy nie zamykali się nad słowo. Przede wszystkim to Boże. Potem też łatwiej nam będzie przyjąć słowo, które nam daje Pan Bóg też i przez drugiego człowieka.
Tak jest. Dziękuję bardzo, drodzy radiosłuchacze, za wszystkie telefony, za wpisy na Facebooku. Dziękuję księdzu Krzysztofowi Krawczykowi z Wieliczki. Bóg zapłać, księże.
Bóg zapłać. Dobrej nocy, szczęść Boże. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
Dziękuję. Z Panem Bogiem. Dziękuję Katarzynie i Arkadiuszowi Tomczykom z Krakowa. Bóg wam zapłać, kochani.
Dziękujemy. Bóg zapłać. Dobrej nocy z Panem Bogiem.
Dziękuję Panu Krzysztofowi za realizację audycji. Do kolejnego wtorku. Żegna się z Państwem Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.
Audycja dla małżonków i rodziców.